Rozdział 12. W jaki sposób zaczynają się otwierać oczy? Doktor siedział przy lampie z zieloną ambrelką i pilnie przeglądał stos papierów. Cóż? Spytał Rzecki. Znowu doktor pracuje nad włosami? I co za mnóstwo cyfr, jak sklepowe rachunki. Bo też to są rachunki z waszego sklepu i waszej spółki, odparł Szuman. A pan skąd je masz? A mam tego dosyć. Szlangbaum namawia mnie, ażebym mu powierzył mój kapitał. Ponieważ wolę mieć 6000 aniżeli 4000 rocznie, więc jestem gotów wysłuchać jego propozycji. Ale że nie lubię działać na ślepo, więc zażądałem cyfr. No i jak widzę, zrobimy interes. Rzecki był zdumiony. Nigdy nie myślałem, rzekł, ażebyś pan zajmował się podobnymi kwestiami. Bo on był głupi, odparł doktor, wzruszając ramionami. W moich oczach Wokulski zrobił fortunę. Szlangbaum robi ją, a ja siedzę na paru groszach jak kamień na miejscu. Kto nie idzie naprzód, cofa się. Ależ to nie pańska specjalność, zbijanie pieniędzy. Dlaczego nie moja? Nie każdy może być poetą albo bohaterem, ale każdy potrzebuje pieniędzy, mówił Szuman. Pieniądz jest spiżarnią najszlachetniejszej siły w naturze, bo ludzkiej pracy. On jest sezamem, przed którym otwierają się wszystkie drzwi. Jest obrusem, na którym zawsze można znaleźć obiad. Jest lampą Alladyna, czarodziejskie ogrody, bogate pałace, piękne królewny, wierna służba i gotowi do ofiar przyjaciele. Wszystko to ma się za pieniądze. Rzecki przygryzł wargi. Nie zawsze, rzekł, byłeś pan tego zdania. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Spokojnie odpowiedział doktor. 10 lat zmarnowałem na badaniu włosów. Wydałem 1000 rubli na druk broszury o 100 stronicach i pies nie wspomniał ani o niej, ani o mnie. Spróbuję 10 następnych lat poświęcić operacjom pieniężnym i jestem z góry pewny, że mnie będą kochać i podziwiać. Bylem otworzył salon i kupił ekwipaż. Chwilę milczeli, nie spoglądając na siebie. Szuman był pochmurny, Rzecki prawie zawstydzony. Chciałbym, odezwał się nareszcie, pogadać z panem o Stachu. Doktor niecierpliwie odsunął od siebie papiery. Co ja mu pomogę? Mruknął. To nieuleczony marzyciel, który już nie odzyska rozsądku. Fatalnie posuwa się do ruiny materialnej i moralnej, tak jak wy wszyscy i cały wasz system. Jaki system? Wasz, polski system. A co, doktor, postawisz na jego miejsce? Nasz, żydowski. Rzecki aż podskoczył na krześle. Jeszcze miesiąc temu nazywałeś pan Żydów parchami, bo oni są parchy, ale ich system jest wielki, on triumfuje, kiedy wasz bankrutuje. A gdzież on siedzi, ten nowy system? W umysłach, które wyszły z masy żydowskiej, ale wzbiły się do szczytów cywilizacji. Weź pan Heinego, Byrnego, Lasala, Marksa, Rothschilda, Blenchrydera, a poznasz nowe drogi świata. To Żydzi je utorowali, ci pogardzani, prześladowani, ale cierpliwi i genialni. Rzecki przetarł oczy. Zdawało mu się, że śni na jawie. Wreszcie rzekł po chwili. Wybacz, doktor, ale czy pan nie żartujesz ze mnie? 5 roku temu słyszałem od pana coś zupełnie innego. 5 roku temu... odparł rozżalony Szuman. Słyszałeś pan protesty przeciw starym porządkom, a dziś słyszysz nowy program. Człowiek nie jest ostrygą, która tak przyrasta do swojej skały, że dopiero trzeba ją nożem odrywać. Człowiek patrzy dookoła siebie, myśli, sądzi i w rezultacie odpycha dawne złudzenia, przekonawszy się, że są złudzeniami. Ale pan tego nie pojmujesz, ani Wokulski. Wszyscy bankrutujecie, wszyscy. Całe szczęście, że wasze miejsca zajmują świeże siły. Nic pana nie rozumiem. Zaraz mnie pan zrozumiesz, prawił doktor, gorączkując się coraz bardziej. Weź panu rodzinę Łęckich. Co oni robili? Trwonili majątki. Trwonił dziad, ojciec i syn, któremu w rezultacie zostało 30 000 ocalonych przez Wokulskiego i piękna córka dla dopełnienia niedoborów. A co tymczasem robili Szlangbaumowie? Pieniądze. Zbierał je dziad i ojciec. Także dziś syn, do niedawna skromny subjekt, za rok będzie trząsł naszym handlem. A oni to rozumieją, bo stary Szlangbaum jeszcze w styczniu napisał szaradę. Pierwsze po niemiecku znaczy wąż, drugie roślina. Wszystko do góry się wspina. I zaraz mi objaśnił, co to znaczy. Schlank, Baum. Kiepska szarada, ale porządna robota, dodał śmiejąc się doktor. Rzecki spuścił głowę. Szuman mówił dalej. Weź pan księcia, co on robi? Wzdycha nad tym nieszczęśliwym krajem i tyle. A pan baron Krzeszowski? Myśli, ażeby wydobyć pieniądze od żony. A baron Dalski? Usycha ze strachu, ażeby go nie zdradziła żona. Pan Maruszewicz poluje na pożyczki, a gdzie nie może pożyczyć, tam wykpiwa. Zaś pan Starski siedzi przy dogorywającej babce, ażeby podsunąć jej do podpisania testament ułożony według jego myśli. Inni, więksi i mniejsi panowie, przeczuwając, że cały interes Wokulskiego przejdzie w ręce Szlangbauma, już składają mu wizyty. Nie wiedzą biedaki, że on co najmniej o 5% zniży im dochody. Najmądrzejszy zaś z nich, Ochocki, zamiast wyzyskać lampy elektryczne swego systemu, myśli o machinach latających, ba, zdaje mi się, że od kilku dni radzi o nich z Wokulskim. Zawsze znajdzie swój swego, marzyciel marzyciela. No już chyba Stachowi nie będziesz, doktor, nic zarzucał, przerwał niecierpliwie Rzecki. Nic oprócz tego, że nigdy nie pilnował fachu, a zawsze gonił za mrzonkami. Będąc subiektem, chciał zostać uczonym, a zacząwszy uczyć się, postanowił awansować na bohatera. Majątek zrobił nie dlatego, że był kupcem, ale że oszalał dla panny Łęckiej. A dziś, kiedy jej dosięga, co wreszcie bardzo jest niepewne, już zaczyna naradzać się z Ochockim. Słowo honoru nie pojmuje. O czym finansista może rozmawiać z takim Ochockim? Lunatycy! Rzecki szczypał się w nogę, ażeby doktorowi nie zrobić awantury. Uważa pan, odezwał się po chwili. Przyszedłem do pana w sprawie już nie tylko Wokulskiego, ale kobiety. Kobiety, panie Szuman, a przeciw tym nic pan chyba nie znajdziesz do powiedzenia. Wasze kobiety są akurat tyle warte, co i mężczyźni. Wokulski za 10 lat mógłby być milionerem i potęgą w tym kraju, ale ponieważ związał losy swoje z panną Łęcką, więc sprzedał sklep doskonale procentujący, rzuci spółkę, wcale nie gorszą od sklepu, a potem strwoni majątek. Albo ten Ochocki, inny na jego miejscu już pracowałby nad oświetleniem elektrycznym, skoro udał mu się wynalazek. Tymczasem on hula po Warszawie z tą ładną panią Wąsowską, dla której więcej znaczy dobry tancerz, aniżeli największy wynalazca. Żyd zrobiłby inaczej. Gdyby był elektrotechnikiem, znalazłby sobie kobietę, która albo siedziałaby z nim w pracowni, albo handlowała elektrycznością. A gdyby był finansistą jak Wokulski, nie kochałby się na oślep, tylko szukałby żony bogatej. Wreszcie może by wziął ubogą i piękną, ale wtedy musiałyby procentować jej wdzięki. Ona prowadziłaby mu salon, zwabiała gości, uśmiechała się do możnych, romansowałaby z najmożniejszymi, słowem, na wszelki sposób popierałaby interes firmy, zamiast ją gubić. I w tym wypadku byłeś pan przed pół rokiem innego zdania, wtrącił Rzecki. Nie przed pół rokiem, ale przed 10 laty, ba, trułem się po śmierci narzeczonej, ale to właśnie jeden więcej argument przeciw waszemu systemowi. Dziś aż cierpnę, kiedy pomyślę, że albo mogłem umrzeć, licho wie po co, albo ożenić się z kobietą, która strwoniłaby mi majątek. Rzecki podniósł się z krzesła. Więc teraz, rzekł, ideałem pańskim jest Szlangbaum? Ideałem nie, ale dzielnym człowiekiem. Który wydobył rachunki sklepowe, ma do tego prawo. Wszak od lipca zostanie właścicielem. A tymczasem demoralizuje kolegów, swoich przyszłych subiektów. On ich rozpędzi. I ten pański ideał, kiedy prosił Stacha o posadę, to już wówczas myślał o zagarnięciu naszego sklepu? Nie zagarnia, tylko kupuje, zawołał doktor. Może wolałbyś pan, ażeby sklep zmarniał, nie znalazłszy nabywcy? I kto z was mądrzejszy, pan, który po kilkudziesięciu latach nie masz nic, czy on, który w ciągu roku zdobywa taką fortecę, nikomu notabene nie robiąc krzywdy, a Wokulskiemu płacąc gotówką? Może masz pan rację, ale mnie jakoś się to nie wydaje, mruknął Rzecki, potrząsając głową. Nie wydaje się panu, bo nie należysz do tych, co sądzą, że ludzie jak kamienie muszą porastać mchem, nie ruszając się z miejsca. Dla pana szlangbaumy zawsze powinny być subiektami, wokulscy zawsze pryncypałami, a łędcy zawsze jaśnie wielmożnymi. Nie, panie. Społeczeństwo jest jak gotująca się woda. Co wczoraj było na dole, dziś pędzi w górę. A jutro znowu spada na dół. Zakończył Rzecki. Dobranoc, doktorze. Szuman ścisnął go za rękę. Gniewasz się, pan? Nie, tylko nie wierzę w ubóstwienie pieniędzy. To stan przejściowy. A któż panu zaręczy, że marzycielstwo Wokulskich albo Ochockich nie jest stanem przejściowym? Machina latająca, śmieszna, to rzecz na pozór, ale tylko na pozór. Wiem coś o jej wartości, bo przez całe lata tłumaczył mi to Stach. Lecz gdyby takiemu na przykład Ochockiemu udało się ją zbudować, pomyśl pan, co byłoby więcej warte dla świata, czy spryt szlangbaumów, czy marzycielstwo Wokulskich i Ochockich? Tere fere, przerwał doktor. Już ja na tych godach nie będę. Ale gdybyś pan był, musiałbyś chyba trzeci raz zmienić program. Doktor zmieszał się. No co tam, rzekł. Jakiś to interes miałeś pan do mnie. Tej biednej Stawskiej. Ona naprawdę zakochała się w Wokulskim. Takimi sprawami już mógłbyś pan mnie nie zajmować, ofuknął go doktor. Kiedy jedni zbogacają się i rosną w siłę, a inni bankrutują, on mi zawraca głowę amorami jakiejś pani Stawskiej. Nie trzeba było bawić się w swata. Rzecki opuścił doktora tak zmartwiony, że nawet nie uważał na brutalność jego ostatnich słów. Dopiero na ulicy spostrzegł się i uczuł żal do Szumana. Ot, przyjaźń żydowska, mruknął. Wielki Post nie był tak nudny, jak obawiano się w modnym świecie. Naprzód opatrzność zesłała wezbranie Wisły, co dało powód do publicznego koncertu i kilku prywatnych wieczorów z muzyką i deklamacją. Następnie w szeregu prelegentów na osady rolne wystąpił jeden krakowianin, nadzieja partii arystokratycznej, na którego odczyt wybrało się najlepsze towarzystwo. Potem Szegedyn uległ powodzi, co znowu wywołało wprawdzie nieduże składki, ale za to ogromny ruch w salonach. Odbył się nawet w domu hrabiny teatr amatorski, na którym odegrano dwie sztuki w języku francuskim i jedną w angielskim. We wszystkich tych filantropijnych zajęciach panna Izabela przyjmowała czynny udział. Bywała na koncertach, zajmowała się wręczeniem bukietu uczonemu krakowianinowi, występowała w żywym obrazie w roli anioła litości i grała w sztuce Miseta Nie igra się z miłością. Panowie Niwiński, Malbor, Krydzewski i Pieczarkowski prawie zasypali ją bukietami, a pan Szastalski zwierzył się kilku damom, że prawdopodobnie w tym jeszcze roku będzie musiał odebrać sobie życie. Gdy rozeszła się wieść o zamierzonym samobójstwie, pan Szastalski stał się bohaterem rautów, a panna Izabela zyskała przydomek Okrutnej. Kiedy panowie powymykali się na Wista, wówczas damy pewnego wieku miały największą przyjemność w tym, ażeby za pomocą dowcipnych manewrów zbliżyć pannę Izabelę z Szastalskim. Z nieopisanym współczuciem przypatrywały się przez lornetki cierpieniom młodego człowieka. Prawie starczyło im to za koncert. Gniewały się tylko na pannę Izabelę, widząc, że ona rozumie swoje uprzywilejowane stanowisko, a każdym ruchem i spojrzeniem zdaje się mówić: patrzcie, to mnie on kocha, a przeze mnie jest nieszczęśliwy. Wokulski znajdował się niekiedy w tych towarzystwach. Widział lornetki dam skierowane na Szastalskiego i pannę Izabelę, nawet słyszał uwagi, które brzęczały mu około uszu jak osy, ale nic nie rozumiał. Nim wreszcie nikt się nie zajmował, odkąd dowiedziano się, że jest poważnym konkurentem. Nieszczęśliwa miłość budzi daleko więcej interesu, szepnęła raz panna Rzeżuchowska do pani Wąsowskiej. Kto wie, gdzie tu naprawdę jest miłość nieszczęśliwa, a nawet tragiczna, odpowiedziała pani Wąsowska, patrząc na Wokulskiego. W kwadrans później panna Rzeżuchowska kazała przedstawić sobie Wokulskiego, a w ciągu następnego kwadransa zawiadomiła go, spuszczając przy tym oczy, że jej zdaniem najpiękniejszą rolą kobiety jest pielęgnować ranione serca, które cierpią w milczeniu.